kontynuuję słowo, które jest w moim sercu od początku nowego roku. Mówimy o tym, aby dbać o siebie. Wszędzie nas zachęcają dzisiaj, aby dbać o siebie. Aby dbać o swoje zdrowie, aby dbać o swoją higienę, bombardują nas reklamami, aby dbać o wypoczynek, aby dbać o swój ubiór. Ciągle jesteśmy gdzieś zachęcani, by dbać o siebie i nie ma w tym nic złego. To jest dobra zachęta. Dobrze jest myśleć o tym jednym, jedynym życiu, które mamy. Ale dla nas, ludzi wierzących, ten apel dbania o siebie jest skierowany do naszego duchowego życia. Abyśmy dbali o nasze duchowe życie. Przewodnim wersetem naszych rozważań jest słowo z 10 wersetu 6 rozdziału listu do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. W słowie życia czytamy bardziej słowo rozszerzone, skierowane do wszystkich, nie tylko do braci. Bądźcie mocni dzięki Panu, dzięki Jego potężnej mocy. Zachęta na koniec. A więc jeśli czytam ze zrozumieniem, to jest apel skierowany do mnie, abym umacniał się w Panu, abym dbał o moje duchowe życie. Abym coś zrobił, by zadbać o to, jaki jest mój duchowy stan. I dla nas, ludzi wierzących, chrześcijan, dbanie o nasze duchowe życie jest naszym zadaniem i naszym powołaniem. Oczywiście, że Bóg powołuje nauczycieli, apostołów, pasterzy, aby ewangelistów, aby głosili i nauczali, ale my musimy wziąć odpowiedzialność za nasze życie, bo nie wystarczy tylko słuchać nauczyciela o tym, jak żyć się powinno. Trzeba zrobić coś ze swoim życiem, aby moje życie było takim, jakie ma być. Musimy dbać o te wartości, które służą naszemu duchowemu rozwojowi. To jest bardzo ważne. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na pozytywne skutki relacji z Jezusem. Takie proste przesłanie. Mamy relację z Jezusem? Mamy z Nim bliską więź? Mówiliśmy na poprzednich nabożeństwach, jak ważnym jest kochać Go ponad wszystko. Jak ważnym jest być ciągle zakochanym w Jezusie, każdego dnia. I powiedzieć: dla obiektu mojej miłości jestem gotowy zrobić wszystko. Jestem gotowy na pełne poświęcenie dla Niego, bo warto. Bo On tak mnie umiłował, że oddał za mnie swoje życie. On tak mnie umiłował, że był w stanie wziąć na siebie wszystkie moje grzechy, plugastwa, nieczystości, w których byłem, i dał mi nowe życie, oczyścił mnie, włożył w moje serce nowe, mięsiste serce i włożył do mojego wnętrza swojego świętego ducha. Dlatego warto Go kochać ponad wszystko. Chciałbym, byśmy zobaczyli dzisiaj, jak więź z Jezusem wpływa pozytywnie na zmiany naszego życia. Nie ma innej możliwości. Ludzie nie potrafią się zmienić sami. Niektórzy mają silną wolę. Potrafią powiedzieć: dobra, koniec, od nowego roku nie będę robił tego czy tamtego. Dobra, postanawiam, nie będę już więcej truł się nikotyną. Przestaję palić. Postanowienie noworoczne. Albo nie będę pił, nie będę już chlał więcej, bo to wyniszcza mój organizm. Ale powiem wam, że nie ma skuteczniejszej drogi do zmiany życia, jak wejść w relację z Jezusem. Biblia mówi, że kogo Syn wyzwoli, ten prawdziwie wolnym będzie. Biblia mówi, że kto przebywa z Jezusem, staje się podobnym do Niego. Zaczynamy nabywać Jego cech. Stajemy się podobni Jemu. Stajemy się przemienieni, czy zostajemy przemienieni poprzez Jego pozytywny wpływ na nasze życie. I to od nas zależy, to w kwestii naszej decyzji, że będę dbał o mój rozwój duchowy, o przemianę mojego życia i będę przebywał w Chrystusie, będę Go kochał całym moim sercem i będę czerpał do mojego życia Jego życie. W Ewangelii Jana 15:5 czytamy, Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy Jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten obficie owocuje. Bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Bo beze mnie nic nie możecie zrobić. A więc Pan Jezus pokazuje nam ten obraz. Kiedy trwamy w Nim, stajemy się do Niego podobni. Jeśli jesteśmy wszczepieni jak ta gałązka, nagle zaczynamy wydawać owoce, które wynikają z tego pnia, w który jesteśmy wszczepieni. Zaczynamy owocować, czerpiąc soki do życia z tego krzewu, do którego zostaliśmy wszczepieni. I kiedy trwamy w Nim, jesteśmy do Niego podobni. Oczywiście muszę mówić prawdę. Musimy się liczyć z tym, że świat, ludzie wkoło nie zawsze będą z nami szczęśliwi. Pamiętajmy o tym. Wiele razy ludzie nie będą czuli się z nami dobrze. O tym powiedział Pan Jezus. Jeśli do mnie należeć będziecie, jeśli będziecie nabywać moich cech, jeśli będziecie podobni do mnie, to tak jak i mnie odrzucano, tak jak i mnie wyśmiewano, tak jak i mnie chciano zabić, tak i wy narażeni na to będziecie. Musimy mówić sobie prawdę. Nie zawsze będziemy zrozumiali. Wręcz przeciwnie, niektórzy zapałają złością do nas. Taka jest prawda. Bo to jest duchowa konfrontacja. Kochani, to jest duchowa konfrontacja. Ale będą tacy, którzy zostaną poruszeni i zapragną tego, co ty i ja mamy. Będą poruszeni, będą chcieli, będą gotowi zapłacić największą cenę, aby także należeć do Jezusa, aby także pójść za Nim. Taki chociażby biblijny Zacheusz. Człowiek niskiego wzrostu, ale wielki oszust. Tak przynajmniej Biblia go określa. Człowiek pazerny. Oszukiwał ludzi, czerpał nieczyste zyski z poboru podatków i cła za towary. Był nieuczciwym pracownikiem urzędu celnego i poprzez to był paskudnie bogaty. Ale w pewnym momencie usłyszał o Jezusie. I on nie zareagował negatywnie, zareagował pozytywnie. Coś nie dawało mu spokoju, a więc Biblia mówi, że on zapragnął widzieć Jezusa. Chciał Go spotkać. Chciał z Nim nawiązać relacje. Chciał wejść z Nim w kontakt. Chciał z Nim po prostu porozmawiać. Żeby go spotkać, musiał wydrapać się na drzewo. Musiał położyć na szali swoją reputację. Miał pragnienie Jezusa. Wykorzystał ten moment, kiedy Jezus był w pobliżu. Nie zlekceważył go, nie odstawił tych uczuć, tych emocji na bok. Bo to Duch Święty dawał mu te pragnienia. To Duch Święty daje nam pragnienie Jezusa. Duch Święty. On nas przekonuje, on nas inspiruje, on mówi warto Leszek, warto być w relacjach z Jezusem, warto Mu uwierzyć, warto zaufać Jezusowi, On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Gdy Łukasza czytamy, pobiegł więc naprzód, wdrapał się na przydrożne drzewo, sykomorę, z której mógł dobrze widzieć przechodzącego Jezusa. Oj zadbał o to, by widzieć Jezusa. On nie siedział w domu i nie mówił sobie, a jeśli Pan Jezus do mnie przyjdzie, to z Nim pogadam. A jeśli się mną interesuje, to niech przyjdzie, zobaczymy, czy mu na mnie zależy. Słyszałem ludzi, którzy tak mówili. Jeśli by Bogu na mnie zależało, to by do mojego życia przyszedł, ale nie przychodzi. W tym samym czasie nie robią nic, aby się z Nim spotkać. Oj, zadbał o to, by widzieć Jezusa. Wdrapał się na drzewo, poświęcił swoją reputację, zaangażował się, zrobił, co mógł. Wdrapał się na drzewo, nie po to, aby drona zdjąć, bo zawisł, ale aby widzieć Jezusa. Oczywiście latawca czy drona też trzeba zdjąć. Ale jego wyjście na drzewo miało na celu zobaczyć Jezusa. Nie wstydził się Jezusa. Nie zatrzymał się gdzieś za ścianą. Wystawił się na publiczne wręcz pośmiewisko. Oto ten największy urzędnik celny, poborca podatków, siedzi na drzewie i wypatruje Jezusa. Oj, zadbał o to, by się z Nim spotkać. Dalej czytamy, Zacheusz szedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Chciałbym zatrzymać się na chwilę. Nieraz byłem świadkiem, jak podobne zajście wywoływało powszechne niezadowolenie. Bo Jezus jest kontrowersyjny. I wielu ludziom nie pasuje. I oto nagle On jest w domu tego grzesznika. Także ludziom nie podobało się to, że poszedł na gościnę do grzesznika, szemrano. Jakże to? Do takiego oszusta? Do takiego człowieka? To nie jest Boży Syn, to nie jest Boży Posłaniec. Jakby był od Boga, to by tam nie wszedł, a właśnie dlatego, że jest od Boga, to tam poszedł. Bo Pan Jezus przyszedł znaleźć to, co się zagubiło, tak? Pan Jezus jest przyjacielem grzeszników. I oto kiedy Pan Jezus go zobaczył, poprosił, aby zszedł. I mówi, chcę być w Twoim domu. I tam spotkanie z Jezusem zmieniło jego życie. Zmieniło go kompletnie. Bo wiecie, nie ma takiej możliwości, jeśli ktoś naprawdę spotka się z Jezusem i ma z Nim relację, wchodzi z Nim do swojej komory i przebywa w Jego obecności, aby być dalej takim samym człowiekiem. Po prostu Jezus jest nośnikiem zmian w naszym życiu. On przychodzi w niesamowity sposób i poprawia, uzdrawia, koryguje, uwalnia nasze życie, abyśmy byli innymi ludźmi. I kiedy Zacheusz spotkał się z Jezusem, czytamy, że złożył oświadczenie wobec Jezusa i swoich domowników. Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Czy jest tutaj widoczna zmiana życia? Czy jest tutaj widoczne przemienione serce? Spotkanie z Jezusem zmienia nas, a więc relacje z Jezusem, wzrastanie w Nim, trwanie w Nim, zmieniają nasze myślenie i nasze postępowanie. Podczas tygodnia postu i modlitwy czytaliśmy taki werset. Izajasz 55, od 8 do 9. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Przebywanie w obecności Jezusa prowadzi nas do prawego życia, do prawości. Jego myśli, Jego drogi korygują nasze myślenie i nasze postępowanie. Możemy to określać jak chcemy. Możemy powiedzieć, że jest to życie w prawości. Możemy powiedzieć, że jest to przemiana naszej osobowości i charakteru. Możemy to także określić, że jest to wchodzenie w świętość, prowadzenie świętego życia. Jakkolwiek to określimy. Definicja świętości brzmi tak, to stan czystości serca. I kiedy Zacheusz spotkał się z Jezusem, nagle dotknął go taki stan. Z człowieka, który oszukiwał, który miał złe intencje, który okradał, który krzywdził ludzi, staje się człowiekiem hojnym, staje się człowiekiem, który chce wszystko oddać, nawet poczwórnie. Jakżeż ogromnie zmieniło się jego serce. Ewangelia Mateusza 5:8 mówi nam tak. Szczęśliwy czystego serca, gdyż on Boga oglądać będzie. I teraz musimy znaleźć drogę, musimy znaleźć prawidłowy sposób, aby dojść do tego stanu czystego serca, prawego życia, uczciwości, zdrowego myślenia i Bożego postępowania. Musimy znaleźć drogę. Jak to osiągnąć? Mówiliśmy na spotkaniu modlitewnym, że w przeszłości wielu ludzi próbowało osiągnąć ten stan poprzez przestrzeganie zasad i różnego rodzaju praw i polegli. Tydzień temu mówiłem, jak trudno nam jest przestrzegać prawa. Jak trudne to jest. Chociażby tak naprawdę przestrzegać prawa ruchu drogowego. Powiem dalej. Ten, kto jeździ przepisowo, czyli gdy jest 30, to 30, 50, 50, gdy jedzie naszymi nowymi autostradami, A1, S1, S2 czy jakąkolwiek, jedzie 140 i nie więcej, bo tyle można. Czy każdy z tych ludzi jest świętym i prawym człowiekiem? Przestrzeganie zasad i prawa nie czyni nas ludźmi takimi, jak być powinniśmy. Żydzi, którzy próbowali wiele razy i nieudolnie próbowali przestrzegać prawa w celu zyskania Bożej przychylności i Bożej zmiany swojego życia, polegli. I my takie tendencje mamy. Aby sobie ustanawiać przepisy i zasady, by poprzez to pokazać, jacy to święci jesteśmy. Jakie to nasze życie jest cudowne i boskie. Możemy narzucać sobie legalistyczne zasady. W niektórych kręgach dzisiaj tak się robi. Na przykład brak makijażu. Bardzo rygorystyczne zasady ubioru. Pokazywanie, jak porządnym jestem poprzez to, jak wyglądam. Ale to nie są rzeczy, które obnażają nasze serce, nasze wnętrze. Bo aby przez zewnętrzne rzeczy dotrzeć do wnętrza, droga to trudna i wyboista. Nie o takiej drodze mówił Bóg. Bóg nie szuka zewnętrznych form, które miałyby przykryć brak naszych wewnętrznych przemian. On chce wewnętrznej przemiany naszego serca. Ponieważ czyste serce prowadzi do czystego życia. Do dobrego życia. I to my musimy zadbać o to poprzez trwanie w Nim, poprzez decyzję naszego życia, że będziemy czerpać to zwycięskie źródło przemiany naszego życia z Niego, że On będzie tym, który będzie zdobywał nasze wnętrze i panował w Nim. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, 26 werset, Pan Jezus powiedział, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Co to za zmywanie naczyń, jeśli ktoś umyje wszystko z zewnątrz, a w środku, co zostało, wszystko zostanie? Kiedy zaczynamy umywać na naczynia, zmywamy kubek czy jakiś talerz, myjemy od środka, tak? A później wszystko, co na zewnątrz także, jest oblane wodą, jest umyte. To je Pan Jezus miał na myśli. Czyszczenie kielicha zaczyna się od wnętrza. A wtedy to, co na zewnątrz, też zalśni czystością. Bo ta czystość będzie wypływała z naszego wnętrza. Jeśli serce jest czyste, to nie będziesz żył w ukrytej pożądliwości. Kobiety noszące bardzo legalistyczne stroje, sukienki aż do ziemi, mogą ciągle mieć myśli uwodzicielskie. I mogą mieć nieczyste serce. To powiedziałem także w jednym z wykładów, to samo mężczyźni, którzy mówią, nigdy się nie rozwiodłem, ale jeśli w myślach są skryte uczucia, pożądania innych kobiet, tak i tak są nieczyści. Tak i tak jest nieczystość. To, co zewnętrzne, nie znaczy o tym, że wszystko jest w porządku wewnątrz. Jeśli moje serce jest czyste, to telewizor nie sprawi, że zacznę oglądać programy o wątpliwej moralności. Nie sprawi tego. A komputer nie będzie źródłem pornografii. Elektronika w domu nie jest wyznacznikiem naszej świętości. To jest bardzo ważne. O świętości świadczy twoje i moje serce. Ktoś może nie mieć telewizora ani komputera, ani nie być zalogowany nigdzie, a w sercu może mieć pełno żądz i nieczystych myśli i pragnień. Jeśli naśladowcy Jezusa, mający z Nim głębokie relacje, wchodzą w obszar Jego prawości i czystości, zaczynamy odkrywać nowe życie, pełne świętych pragnień, które wywodzą się z relacji z Jezusem. A więc świętość to nie jest zestaw zasad i przepisów, ale postawa serca. Pamiętajmy o tym. Jak będę dbał o siebie, jakich zmian będę dokonywał w moim życiu w celu oczyszczenia, jak będę szukał relacji z Jezusem, gdy podejmę się przeglądania moich zamiarów i zachowań, przejrzę się swoim motywacjom, zajrzę tam do swojego środka, nie do środka cudzego człowieka, brata czy siostry nawet w Chrystusie, do tego, który przychodzi ze mną do kościoła, ale gdy będziemy my wszyscy zaglądać w swoje serca i będziemy dbać o swoje duchowe życie i będziemy budować nasze relacje z Chrystusem i będziemy czerpać z Niego tą prawość, uczciwość i czystość, wtedy wszystko, co na zewnątrz, będzie lśniło tym samym. Wszystko, co na zewnątrz, będzie wynikało z relacji z Jezusem. Dlatego muszę zbadać, przejrzeć swoje motywacje. Poprosić Ducha Świętego, aby mi pomógł czytać i trwać w Jego Słowie. Muszę prosić Ducha Świętego, aby pomógł mi rozprawiać się ze złymi myślami. Muszę prosić Ducha Świętego, aby zgodnie z obietnicą dał mi rozpoznać wszystkie narzędzia do walki, które mam w Jezusie Chrystusie, aby burzyć diabelskie warownie, aby przeciwstawiać się temu, co złe. Na koniec, w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, od 3 do 6 wersetu, czytamy takie słowa. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nim też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nim zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Zadam pytanie. Czy opisana tu jest pewnego rodzaju postawa, ćwiczenie, dbanie o swoje życie jasno i wyraźnie? Czy pokazuje nam Biblia, że to mam wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie przed Bogiem i mam chwycić się tych narzędzi, które mam do walki, które nie są cielesne. W innym tłumaczeniu czytamy, choć jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie służymy Bogu po ludzku. Nasze narzędzia walki są, nie są ludzkie, ale czerpią moc z Boga. Burzą diabelskie twierdze. Wszystko, co jest przeciwne poznaniu Boga, bierzemy w niewolę. Każdy argument przeciwko Bogu poddajemy pod posłuszeństwo Chrystusowi. A więc tutaj jest pewnego rodzaju zadanie do wykonania dla mnie. Bo mam zamiar dbać o swoje życie. Bóg poprzez swoją miłość obdarzył nas, uzdolnił nas, wyposażył nas, umacnia nas, daje nam siłę, daje nam oręż walki, narzędzia do walki, do dbania o siebie, abym właśnie starał się ponad wszystko, by moje życie było jak życie Jezusa. By wszystkie złe myśli, które się pojawiają, by krnąbrne nieposłuszeństwo przeciwko Bogu, które gdzieś się rodzi we mnie, zostało poddane pod posłuszeństwo Chrystusowi, aby sprawiedliwość Jego panowała w moim sercu i w moim życiu. I na koniec dalszy fragment, 10 rozdział, 7 i 8 werset. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niech weźmie pod uwagę, że jak on sam należy do Chrystusa, tak i my. Bo choćbym nawet nieco bardziej szczycił się naszą władzą, którą Pan nam dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie mam się czego wstydzić. O czym mówi apostoł Paweł? Przede wszystkim mówi, abyśmy patrzyli na to, co jest oczywiste dla nas. Na to, co mówi o nas Biblia. Na to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Na to, co mamy dzięki Chrystusowi. Apostoł Paweł mówi, że nie musi się tego wstydzić. Że szczyci się władzą, którą Pan mu dał. Pan obdarował taką władzą każdego z nas. Każdy z nas może patrzeć na to, co oczywiste. Każdy z nas dokonuje wyborów. To my dokonujemy wyborów. Kiedy usiadłem z moim bratem i rozmawialiśmy w tym tygodniu, mówię, przyjacielu, bracie mój, każdy z nas dokonał pewnych wyborów. Każdy podjął decyzję, jak chce żyć. To nie zostało gdzieś tam na nas wymuszone. Mówię, słuchaj, mnie Bóg nie zmusił do tego, abym mu oddał swojego życia. On nie przyszedł do mojego życia i nie wtargnął do mojego życia jako agresor, który mówi teraz, biorę ciebie w posiadanie, nie masz nic do gadania. Nie. Ja musiałem popatrzeć na to, co oczywiste. Musiałem rozpoznać drogę, którą wybiorę. Czy pójdę dalej i będę się staczał coraz niżej? I dam diabłu władzę nad moim życiem? Czy powiem, nie, dość tego. Nie chcę dłużej tak żyć. Oto jest inna oferta. Oto Jezus przechodzi. A więc nie będę się tego wstydził. Będę jak Zacheusz, który wdrapał się na drzewo. Będę szukał u Niego pomocy. I będę wołał do Niego. Mówię, ty żyjesz jak żyjesz, bo podjąłeś taką decyzję. Nie możesz nikogo za to obwiniać. To był twój wybór i dalej wybór jest przed tobą. To ty musisz podjąć decyzję. To ty musisz wybrać. Nie będę się wstydził tego, co mam od Pana. Nie będę się wstydził mojego Jezusa. Będę dbał o siebie. Będę dbał o moje życie, aby być mocnym, pięknym i przekonywującym świadectwem dla wielu ludzi. Może wielu ciebie i mnie odrzuci, ale powiem ci tą dobrą stronę, tą drugą część, że będzie także wielu, którzy będą pragnąć tego, co ty masz. Będzie także wielu, którzy podziękują ci za to, że dałeś im możliwość spotkać coś innego w życiu, że Jezus stał się ich Panem. Nie poddawajmy się. Dbajmy o siebie. Budujmy nasze życie. I kiedy mamy relację z Jezusem, to całe życie On nas zmienia, kształtuje. aż dojdziemy do pełnej doskonałości. I tak jak mówi nam Boże Słowo, będziemy tacy jak On. I będziemy razem z Nim w niebie po wieczne czasy. I będziemy żyli Jego chwałą i nie będzie już tam bólu, ani łez, ani wyzwań. Będziemy już tam przemienieni w Jego obraz, mając niebiańskie ciała. I będziemy się cieszyć. I będziemy się cieszyć Bogiem na wieki. Nie wiem, czy mówiłem wam to świadectwo, na modlitwie mówiłem i na grupie. Skrynicy z okresu Nowego Roku. Kiedy byłem na spotkaniu z pastorami 2 stycznia w Bielsku, jeden z pastorów opowiadał, co wydarzyło się w Nowy Rok w Krynicy. W Krynicy mieszkał i żył i służył Bogu zacny, starszy brat. 92 lata. Pół roku temu zmarła jego żona. Obydwoje wierzący. Tam jest mała wspólnota, mały kościółek. Chyba z 15 osób. I ten zacny brat przed świętami miał sen. I Pan pokazał mu niebo. I zobaczył tam swoją przemienioną żonę na obraz Boży. I zobaczył piękno Bożego Królestwa. I cały czas od świąt grudniowych wszędzie chodził i mówił, co widział. Dzwonił po Tarnowie, po Gorlicach, po Nowym Sączu, po wszystkich, których znał każdego dnia, obdzwaniał i opowiadał o tym, co widział. Na Nowy Rok była jego kolejka, aby podzielić się słowem. A więc, wiecie, no, miał werset biblijny, ale całe swoje przesłanie skupił wokół snu, który miał. I opowiadał o tym, co Bóg mu pokazał. I mówi, słuchajcie, kochani, przyjście Pana jest bliskie. My musimy do Niego należeć całym sercem. Przyjście Pana jest bliskie. Chcę o was się pomodlić. I zaczął się modlić o tę garstkę ludzi. I kiedy powiedział amen, umarł za kazalnicą. I odszedł do Pana. Powiem wam, chciałbym tak zejść. Pewnego dnia. Może mając 90 lat, może 80, nie wiem, stojąc tu przed wami, wygłaszając ostatnie kazanie. Co wy na to? No jeszcze nie. Niektórzy mówią, oby jutro. Nie. Nie, jeszcze nie tak szybko. Nie. Dlatego tak głoszę, dlatego tak mówię. Dlatego zachęcam do tego, co jest najważniejsze. Wszystkie rzeczy są fajne. Możemy mieć na wszystko czas. Możemy mieć czas na wypoczynek, na relaks, na zabawę. Możemy mieć na wszystko czas. Ale naszą pasją i naszym życiem powinien być Jezus. I oczywiście, jeśli naszym życiem i naszą pasją będzie Jezus, to nie wszędzie pójdziemy i nie wszystko robić będziemy. I nie w każdą zabawę będziemy się bawić. Ale będziemy mieli to coś. Będziemy mieli tą prawość, tą czystość. To, co jest nam najbardziej potrzebne. I co jest najważniejsze. Powstańmy na koniec. Niech nas Pan w tym tygodniu prowadzi. Niech nas Bóg otacza swoją obecnością. Pamiętajmy, że jesteśmy wszczepieni ten krzew winny, z którego czerpiemy źródła i siłę do życia. Powiedz dziś Jezusowi, Panie, chcę mieć z Tobą taką niesamowitą społeczność w tym tygodniu. I nie tylko. Panie, chcę przemieniać moje wnętrze. Chcę obmywać wnętrze tego kielicha, którym jestem. Aby na zewnątrz także było to, co dobre. To, co święte, to, co czyste. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas, że poruszasz nasze serca. Panie, dziękujemy Ci, że wskazujesz nam na odpowiedzialność, którą mamy. Że mamy dbać o siebie, mamy dbać o swoje życie. Mamy dbać o relacje, które mamy z Tobą. Mamy, Panie, zabiegać o to, by poddawać pod posłuszeństwo naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi wszystkie nasze myśli, które gdzieś próbują błądzić i czasami uciekają gdzieś, gdzie nie powinny uciekać. Panie, modlimy się, abyś dał nam ten autorytet, czy otworzył przed nami zrozumienie tego autorytetu, który mamy w Chrystusie, który mamy w Nim, że walczymy nie po ludzku, nie cielesnymi środkami, ale dałeś nam predyspozycje i zdolności, Panie, by unicestwiać te złe myśli, by przeciwstawiać się tym złym myślom, które nas nachodzą i które diabeł próbuje w nasze życie włożyć. Dziękujemy Ci, Panie. Wierzymy, że w tym tygodniu będziesz mówił do nas. Wierzymy, że będziesz nas prowadził. Wierzymy, że będziesz, Panie, pokazywał nam dobroć i piękno naszego Pana Jezusa, Zbawiciela, do którego należymy. A Tobie niech, Boże, będzie chwała. Niech będzie chwała z głębi naszych serc. Panie nasz i Boże nasz. Dziękujemy Ci. Amen.